Studio Polityka.
Dzień dobry. Migranci nadal atakują polskich strażników granicznych, żołnierzy i policjantów broniących granicy, a Marta Lempart lży ich, nazywa mordercami. Nowa zielono-czerwona koalicja w Niemczech chce budować federalną Europę, oczywiście pod przewodnictwem Niemiec, a cała Polska śmieje się z bezużytecznych wiat na gdańskich przystankach i żałuje 180-letniego daktylowca, który obumarł i nie przetrwał rządów Aleksandry Dulkiewicz. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
A dzisiejszym gościem specjalnym jest Sławomir Jastrzębowski, właściciel portalu Salon24, publicysta, dziennikarz, były redaktor naczelny Super Ekspresu. Witam pana redaktora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Studio Polityka.
Na początku tygodnia odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem były zagrożenia geopolityczne pochodzące ze wschodu. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller.
Została przedstawiona informacja dotycząca zagrożeń pochodzących bezpośrednio z Białorusi, ale również zagrożeń dotyczących ogólnej sytuacji geopolitycznej, między innymi narzędzi i pewnych strategii działań, które mogą być przeprowadzane ze strony Federacji Rosyjskiej.
Tarcza antyinflacyjna polega na obniżce bardzo wielu podatków, mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki w TVP Info. Rząd przyjął projekty ustaw wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują one między innymi obniżenie opodatkowania gazu ziemnego, energii elektrycznej i paliw. Zostanie też wprowadzony dodatek osłonowy dla rodzin.
Zaproponowaliśmy obniżkę podatków, obniżkę akcyzy, obniżkę VAT-u na energię elektryczną, na gaz, na benzynę, czyli na stacjach benzynowych ma być taniej i będziemy sprawdzać zresztą, czy koncerny nie podwyższają sobie marż. Zero kalkulowania w taki sposób, że możemy więcej pieniędzy ściągnąć z klientów, ponieważ rząd zaoferował obniżkę. Nie pozwolimy na to, szłoby to w poprzek naszym zamiarom.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk powiedział, że państwo polskie musi mieć kontrolę nad strefą, która jest atakowana. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odpowiedział w ten sposób na pytanie o ustawę o ochronie granicy.
Wiele z tych organizacji wykonuje pewną robotę dywersyjną na granicy. Nie chodziło o pomoc migrantom, uchodźcom, ale chodziło w cudzysłowie o stwarzanie problemów dla służb mundurowych. I dobrze, że jest to pod kontrolą, bo w przeciwnym przypadku nasze służby mundurowe po jednej stronie mieliby pograniczników białoruskich, migrantów, a po drugiej stronie organizacje, w cudzysłowie prawo człowiecze, które także z tej strony ich atakowały.
Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wyjaśnień w sprawie wiat przystankowych w Gdańsku. Obiekty, które pojawiły się w ostatnim czasie w kilku dzielnicach miasta, wzbudzają wiele kontrowersji przez swą niewymiarowość i niefunkcjonalność, mówią radni Przemysław Majewski oraz Andrzej Skiba.
Te 30 przystanków to są wiaty, które tak naprawdę nie będą służyć mieszkańcom, bo oni nie mogą się schronić pod wiatą, nie mogą skorzystać z ławeczki, która jest ustawiona przed wiatą.
Demontaż tych wiat, który jest zapowiadany, to są również koszta. No to kto za to zapłaci? Kto za to poniesie odpowiedzialność?
Mordercy w polskich mundurach wyrzucają dzieci do lasu. Takie słowa w czasie manifestacji przed Sejmem wykrzykiwała liderka strajku kobiet Marta Lempart. Przez megafon krzyczała wiele obraźliwych haseł pod adresem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Obrońcy tych pierdolonych morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą składać na nas zawiadomienia do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę bardzo, pozwijcie mnie, a sprawa będzie o to, że jesteście pierdolonymi mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu. Będziemy to udowadniać przed sądem.
Studio Polityka.
Podczas tego ostatniego materiału dźwiękowego było dosyć dużo pikania. Trzeba było niestety te słowa, które wypowiada Marta Lempart, które oczywiście... Szkoła darcia ryja, tutaj jak najbardziej, tak, tutaj były...
Lektorka w Gdańsku.
Lektorka. Mordercy w polskich mundurach wyrzucają dzieci do lasu. To Marta Lempart powtarza wielokrotnie, ale o mordercach mówiła również swego czasu pani Barbara Kurdej-Szatan, z którą rozmawiał redaktor Sławomir Jastrzębowski. Panie redaktorze, Jak wrażenia po tej rozmowie, bo tutaj pani Barbara Kurdej-Szatan, aktorka, celebrytka, no ja słyszałem tą rozmowę, pani aktorka przeprasza, ale i nie przeprasza, no jakie pan wrażenia odniósł po tej właśnie rozmowie? Jak pan ocenia w ogóle zachowania celebrytów, którzy w taki sposób, i pani oczywiście, pani Lempart, którzy w taki sposób mówią o polskim mundurze i o tej całej, tak naprawdę o tej całej sytuacji obrony granicy. Sławomir Jastrzębski.
No to jest kilka wątków, które pewnie warto byłoby poruszyć, albo przynajmniej zauważyć. Wątek numer jeden to jest taki, że żyjemy w tak dziwnych, pokręconych czasach, że autorytetami często dla opinii publicznej stają się ludzie, którzy po prostu są znani. Znani są z tego, że są znani. Wykonują jakieś zawody, które wymagają pokazywania twarzy i w związku z tym oddziaływują silnie na opinię publiczną. Możemy się na to gniewać albo nie gniewać, ale tak niestety jest. No i to jest właśnie ten przypadek. Bo w czasie mojej rozmowy z panią Barbarą Kurdej-Szatan usłyszałem na całe szczęście, że no, przepraszam, to jest jedno, to fajnie, super, ale na całe szczęście usłyszałem również, że wycofuje się z tych słów, że już nie powiedziałaby o Straży Granicznej mordercy, że użyłaby zupełnie innych słów, że chce zostawić swoją wrażliwość, to o czym pan mówił, że przepraszam, nie przepraszam, że chce zostawić swoją wrażliwość, ale jednak bardziej dbałaby o formę, która forma jest bardzo ważna, to forma bardzo często jest...
Panie redaktorze, ale pan był blisko pani Barbary Kurdej-Szatan i tak jak spojrzał pan w oczy, pan widział, że te słowa są wypowiadane, ale szczerze, nie, co nie pan zobaczył w oczach pani Barbary Kurdej-Szatan?
Nie, w oczach Barbary Kurdej-Szatan zobaczyłem tak naprawdę, że stała się świadoma tego, że opinia publiczna też może oddziaływać w drugą stronę, że niekoniecznie musi być kochana, że akcja równa się reakcja i że te słowa opinia publiczna no, przyjęła źle, znaczy źle przyjęła cały ten wpis, ponieważ no, Polacy na całe szczęście wiedzą, że naszych granic broni Straż Graniczna, że naszych granic broni wojsko i że tego rodzaju no, niemądre miłosierdzie, jak ja to nazywam, czy też głupkowate miłosierdzie, przepraszam za... że jest szkodliwe. I to pani Barbara Kurdej-Szatan na całe szczęście zrozumiała i tutaj tę drogę przeszła. Ale wie pani, no teraz jakby wracając do pani Marty Lempart, która nie zmienia niczego w swojej narracji, jak słyszeliśmy, nawet gorzej, bo ona tę narrację radykalizuje, jeżeli w ogóle można, bo ja już nie wiem, gdzie można pójść dalej. No, musieli państwo wypikać jej wypowiedzi, ponieważ były tak kuriozalne. Ale o co chodzi w tym wszystkim? No, chodzi o jedną rzecz, która też jest ważna i to trzeba zauważyć. Otóż pani Marta Lempart może robić to, co robi, mimo że ewidentnie łamie prawo, to znaczy niszcząc czyjeś mienie albo wykrzykując, obrażając czy znieważając. To jest łamanie prawa. Ewidentne. Ale dlaczego ona może to robić? Ona może to robić dlatego, że w Polsce, i ona doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że mamy sędziów, którzy tak naprawdę w dużej części, nie wiem czy w przeważającej części, może w przeważającej części w Warszawie, sędziowie są po prostu w dużej części politykami i politykami opozycyjnymi. W związku z tym ona, podobnie jak wielu innych ludzi, którzy łamią prawo protestując w sposób no, niedopuszczalny, ona wie, że może liczyć na bezkarność i ona tę bezkarność ma wpisaną w ryzyko, czy raczej w brak ryzyka. I dlatego jesteśmy narażeni na te jej zwykłe, czyste chamstwo, które w sumie tak naprawdę działa przeciwko niej i działa przeciwko wszystkiemu temu, co ona chce zrobić. Na całe szczęście Marta Lempart jest na tyle niemądra, że nie zdaje sobie sprawy, iż w ten sposób nie jest w stanie pozyskać kogokolwiek. To znaczy ona ma tę swoją grupkę radykalnych zwolenników, fanatyków, chodzących i nagrywających ją w liczbie 5 osób albo 7 osób. Nie są to osoby może specjalnie mądre, moim zdaniem. I one ją nagrywają i oni klaszczą, brawo Marta! Ale kto normalny, jaka normalna kobieta będzie się chciała identyfikować z kimś, kto wyraża się w taki sposób, kto w taki sposób działa, kto w taki sposób, przepraszam, też bardzo, ale wygląda, o wygląd się dba albo nie dba. No to jest kompletnie nie do zaakceptowania. Na nieszczęście pani Lempart, ona sobie z tego nie zdaje sprawy. I brnie w to wszystko, a my jesteśmy narażeni na jej wybryki, które oglądamy. No ja oglądam z dużym niesmakiem, patrzę, co ona jeszcze zrobi. Nie?
Znaczy, co może jeszcze zrobić Marta Lempart, panie redaktorze?
Tak.
Co jeszcze może, jeśli chodzi o granice, jeśli chodzi o szacunek do ludzi, bo widzieliśmy też tą sytuację z panią sprzątającą, też ją po prostu, no, mówiąc krótko, lżyła i po prostu miała za nic.
Panowie, panią sprzątającą to jest zupełnie inny wątek. Panią Teresę, bo tak by na imię pani sprzątająca, no właśnie, wszyscy pokochali, pokochała cała Polska, pokochała panią Teresę. I to jest jej zdanie, a co tutaj? Umyć, proszę, ja tutaj nie będę sprzątała. I ta mioda, ten mop z tym wiadrem, proszę pana, to jest cudowna scena i o tyle też niebezpieczna dla pani Marty Lempart i dla całego tego lewicującego ruchu, że oni nie wiedzą, co mają zrobić z klasą pracującą, bo jednak pani Marta Lempart, przepraszam, dla mnie to jest lekki obiwok, może ja się mylę, to przepraszam, ale dla mnie to jest subiektywna ocena. Pani Marta Lempart lekkim obibokiem, a tu się nagle zderza z kimś, kto po prostu sprząta, pracuje, ciężko pracuje i musi jeszcze sprzątać po niej. I teraz lewica ma zagwozdkę, nie? Co zrobić z osobą.
Gdzie stanąć?
Gdzie? Bez wyjścia. Nie wiadomo, jak to przeciąć. To jest cudowna sytuacja, przed którą stanęła lewica i lewica jest w rozkroku i lewica jak zawsze robi spada. To się zwolennicy antylewicy, ludzie prawicy czy ludzie konserwatywni mówią, że to jest normalne położenie lewicy, że lewica, jeżeli chodzi o aktywistów, to zawsze lewica chce kawior i szampan, ale na ustach maryjnych. Ja nie wiem, czy Marta Lempart kawior i szampan, ale widać było pewną konfuzję, kiedy pani Teresa pojawiła się z wiadrem i mnie się ta konfuzja podobała, prawda? Tam pani Teresa dostała kwiaty, pani Teresa dostaje od nas też słowa wsparcia, uściski, jej radykalizm.
To jeszcze o pani Teresie. Panie redaktorze, to jeszcze o pani Teresie, to jeszcze dzisiaj o pani Teresie porozmawiamy w drugiej części programu, a teraz jeszcze słowo o granicy, bo pani Teresa, tak, pani Teresa jest super, super, bardzo ciekawą postacią i te słowa, które wypowiedziała do Marty Lempart, no ona, Marta Lempart, tak to Marta Lempart, tak to potraktowała, zachowała się jak się zachowała. Marek Formela jeszcze o granicy, no o rozmowie pana redaktora Strzembowskiego z panią Kurdej Szatan, pewnie słowo padnie, bo to było bardzo ciekawe. Ja patrzyłem na pani Barbarę Kurdej Szatan. Ta rozmowa chwilami była...
Naprawdę?
Dla pani Barbary bardzo, bardzo trudna. A jak sobie to zestawię z Martą Lempart, no to zupełnie mamy, tak jak pan redaktor Jastrzębowski przed chwilą wspomniał, tutaj jakaś refleksja jest u pani Marty Lempart, wręcz przeciwnie. Może obie panie by porozmawiały ze sobą, to by jakieś, może jedno stanowisko jakieś miały po tej rozmowie.
Najlepiej u pani Mołek mogłyby porozmawiać, to wtedy rozmowa byłaby bardzo, bardzo czytelna, ale mi się podobała uwaga redaktora Jastrzębowskiego, który jako dobry ojciec powiedział, że nie targałby dzieci i żony w mróz, w deszcz, w słotę, po lasach, żeby się przedostać przez zieloną granicę do Polski, bo jest człowiekiem odpowiedzialnym, nie mówiąc tego wprost do pani Barbary Kurdej-Szatan, powiedział to, co każdy rozsądny, spokojny człowiek odpowiedzialny za swoją rodzinę po prostu myśli. I granica to nie jest miejsce w rozrywki. Nawet dla pani Kurdej-Szatan to jest miejsce, w którym zaczyna się poważna rozmowa o tym, czy my mamy własne państwo i czy polska racja stanu oparta jest o granicę, która jest faktem prawnym, faktem administracyjnym, czy oparta jest po prostu o przypadkowe, podszyte hipokryzją uniesienia humanitarne. No ja jestem zwolennikiem tego pierwszego poglądu. To co obserwujemy, to, co powoduje częścią celebrytów, to jest handlowanie własnym wizerunkiem, inwestowanie we własny wizerunek w oczach osób, które być może nie do końca chcą zrozumieć, że to, co się dzieje na granicy, ma zupełnie inny wymiar niż dramat Ibrahima, który płynie 6 dni na mrozie i w deszczu i pije wodę z rzeki i wciąż żyje.
Jeszcze o granicy Andrzej Potocki, ale w innym aspekcie. Co dalej z tą sytuacją, która no, niby jest spokojniej. Nie widzimy takich napaści jak chyba 1,5 czy 2 tygodnie temu na ogrodzenie, na przejście graniczne, puste przejście graniczne. W nocy są
jest
ataki.
Jest mniej prób, panie redaktorze, ale są lepiej organizowane.
Ale są dobrze organizowane. Mamy strzały, niszczenie reflektorów oświetlających granice. Mamy oczywiście dosyć dobrze zorganizowane ataki na zaporę. I no, mamy też tutaj poszkodowanych policjantów, żołnierzy i strażników granicznych. Andrzej Potocki, jak sytuacja będzie się rozwijała? Bo też słyszymy o takim możliwym wariancie jednak ataku przez Ukrainę. Próby przejść przez Ukrainę mogą być organizowane. Króciutko.
No, wygląda na to, że...
Niestety przerwa przed nami.
Wygląda na to, że Łukaszenka zmienił lekko taktykę na spokojniejszą, ale bardziej skuteczną. Aczkolwiek dalej ma miejsce oślepianie naszych żołnierzy i wszystkie niszczenie płotów. Pytanie, kto za to będzie płacił. I tak to długo będzie trwało, aż Putin rozegra sprawę Ukrainy, bowiem jak już mówiłem to kilkakrotnie, te dwie sprawy to są naczynia połączone i tak długo Łukaszenka będzie nękał Polskę i odwracał de facto uwagę, czy starał się odwrócić uwagę od problemu Ukrainy, czyli de facto od przygotowanego ataku przez Rosję na Ukrainę, jak długo mu Putin będzie kazał. I wydaje się, że to jeszcze trochę potrwa, bowiem według relacji ukraińskich, jeżeli nastąpi atak, to ma on nastąpić mniej więcej pod koniec stycznia następnego roku.
I o budowaniu czwartej Rzeszy Niemieckiej i ataku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Polskę po przerwie będziemy rozmawiać. Dziękuję.
Studio Polityka.
Zaczęliśmy drugą część naszego programu muzycznym akcentem, który za chwilę wyjaśnimy. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl oraz gość specjalny Sławomir Jastrzębowski, właściciel portalu 24, Salon 24, przepraszam, publicysta, dziennikarz. To są nasi goście, Jarosław Popek i Piotr Kubiak. Zapraszamy Państwa na drugą część, a teraz właśnie mój partner w audycji wyjaśni, skąd ta muzyka.
No to z pożegnania właśnie odchodzącej kanclerz Angeli Merkel. Ten marsz jest dosyć może różne takie skojarzenia. Na pewno te marsze niemieckie przywołują różne skojarzenia, szczególnie tutaj w Polsce. Panowie, nowy rząd
marsz niemiecki, przypomnijmy, przeprowadzony z pochodniami.
Z pochodniami, tak.
Fackelzug tak zwany po niemiecku.
Tak, to był marsz z pochodniami. Oglądał chyba ten marsz i to pożegnanie Andrzej Potocki, który słyszę. Oglądał pan.
Tak,
jakie
tak,
skojarzenia, panie redaktorze, po tym marszu? I zaczniemy od Andrzeja Potockiego, który powie też słowo na temat tego, jakie plany ma nowy rząd niemiecki będzie miał, jakie plany, jakie koalicja będzie miała plany, no, która chce budować federację, nie zwracając uwagi na to, jakie zdanie na ten temat mają inne państwa, chce przewodzić Europie i tyle.
Niemcy są chyba takim pierwszym krajem na świecie, gdzie jest bardzo mocna empatia w stosunku do marszy, wojskowych marszy. Nawet jest taka ludowa piosenka również, którą śpiewał Wehrmacht, Oduszene Westerwald, gdzie w tłumaczeniu na polski można by to tak przetłumaczyć, że dzisiaj chcemy maszerować i wypróbować jeden marsz. Jako zwykli ludzie. W związku z tym ta Preußens Gloria, bo to właśnie było grane również na urodzinach Hitlera, było grane na urodzinach cesarza Wilhelma z okazji każdego zwycięstwa Niemiec. Preußens Gloria jest tak zakodowane w niemiecki genotyp, jak u nas Mazurek Dąbrowskiego, albo jeszcze lepiej, z tym, że jeśli chodzi o skojarzenia, całkiem inne budzi nasz Mazurek Dąbrowskiego, całkiem inne skojarzenia budzi Preußens Gloria. W dodatku jeszcze w wykonaniu żołnierzy Bundeswehry, którzy do tego noszą pochodnie, to jest po niemiecku też, to jest tradycja niemiecka, wojskowa tradycja niemiecka, której oni unikali do tej pory, bo to jest właśnie nowość. Podobnie jak za dawnych czasów, mam na myśli jakieś 20 lat temu, nie grano Preußens Gloria, kolorii na uroczystościach wojskowych, które były zredukowane do minimum. Teraz to wszystko odżywa i można spokojnie powiedzieć, że te ceremonie zaczynają powoli przypominać te, z którymi wydawałoby się Niemcy
już się pożegnały.
I to może być muzycznym sygnałem, to może być muzycznym sygnałem na to, że właśnie wraca powoli Czwarta Rzesza. Już nie nazistowska, nie cesarska, tylko Czwarta Rzesza.
Socjaldemokratyczna.
Czwarta Rzesza socjaldemokratyczna, lewicowa, ale muzyka ta sama.
I oparta, rozumiem, na
te same,
w związku hasłach z tym, ochrony środowiska.
I te same emocje, ale zamiast rasizmu mamy ochronę środowiska. Jak Niemcy, jak to ktoś powiedział, robią wszystko w 100% i jak pokazała II wojna światowa, biją się do 5 po 12. Cytat, na to nic nie poradzimy, taka cytat, mentalność.
Cytat teraz Olaf Scholz, przyszły kanclerz Niemiec, mówi tak. Suwerenna Europa jest kluczem do naszej polityki zagranicznej. Jako silny gospodarczo i najbardziej zaludniony kraj w sercu Starego Kontynentu, naszą misją jest umożliwianie, wspieranie i rozwijanie suwerennej Europy. Pytanie do redaktora Jastrzębowskiego. Jak pan redaktor odbiera te słowa? Bo wielu obserwatorów, komentatorów w Polsce i polityków odbiera te słowa jako poważne zagrożenie nie tylko dla Polski, ale i dla innych państw Unii Europejskiej, bo mówi się tutaj wprost o właśnie tym
państwie Lebensraum.
I chyba poszerzanie właśnie Lebensraum, tak jak tutaj redaktor Marek Formela zauważa. Jak pan odbiera te słowa?
Może nawet nie chodzi o poszerzanie Lebensraum, bo no, oni ten nie chodzi im o fizyczne poszerzanie przestrzeni, ale myślę, że chodzi im raczej o to, żeby poszerzać przestrzeń wpływów. I w tych planach ja domyślam się, że Polska, a nie tylko Polska, ale też kraje leżące w Europie i inne kraje, może na razie poza Francją, którą muszą się zdecydowanie finansowo liczyć, w planach Niemiec będą no, rezerwuarem taniej siły roboczej albo będą też rynkiem zbytu na niemiecką chemię, na niemieckie samochody gorszej jakości, czy gorszej jakości, jak wiemy, na polski rynek są gorszej jakości chemiczne rzeczy i na polskim rynku są gorszej jakości, na przykład rzeczy do jedzenia. Niemcy nam takie rzeczy sprzedają i to już jest oficjalny fakt, więc jakby nie ma tutaj żadnych wątpliwości. No, Niemcy się wreszcie wygadali, to znaczy oni rzeczywiście chcą budować państwo federalne, możemy to nazywać Czwartą Rzeszą. Wcześniej tego nie mówili, wcześniej to ukrywali, ale to są ich plany chyba od zawsze. W tym sensie, że
od 1925 roku. To od dawna.
Podobno, tak. Podobno wtedy socjaliści jeszcze przed Hitlerem mówili, że chcą budować taką Europę, że Europa ma być zjednoczona pod ich przewodnictwem i oni z tego nie zrezygnowali. Nadal uważają za osoby, które czy tam nację, która powinna być dominująca. No to dla nas jest zagrożeniem. Oczywiście my się na to nie godziliśmy, nie będziemy się na to godzić, ponieważ nie wstępowaliśmy do takiej Unii Europejskiej. No, Unia Europejska, w której jesteśmy partnerami, to jest inna Unia Europejska, w której jest federacyjny rząd absolutnie zdominowany przez interesy Niemiec. No to nie o taką strukturę nam chodzi. I no patrzę na to z takim trochę zdziwieniem, ale mówię, aha, stało się, czyli to teraz się stało, czyli to teraz to powiedzieliście, tak? Teraz to powiedzieliście, czyli metoda małych kroków, krok po kroku. Ten scenariusz był rozpisany, jest rozpisany i on będzie starał się być realizowany. Znaczy Niemcy będą go realizować z całą konsekwencją. Natomiast największy opór będą mieli ze strony Polski, Węgier i taki najpoważniejszy też ze strony Francji, bo Francuzom się to nie podoba, żeby Niemcy rządzili Europą. Francuzi chcą rządzić sami sobą. No i dobrze. Mi się to podoba, że Francuzi chcą rządzić sami sobą.
No tak, to się może troszeczkę pokłócą z Niemcami i wszystko wyjdzie, pójdzie na jakieś normalne tory i może państwa narodowe będą stanowiły Unię Europejską, a nie jakiś dziwny twór. No,
ciekawa, jaka opinia jest w Niemczech. Bo
panie redaktorze, jeszcze zanim pan wyrazi swoje zdanie, ja bym chciał zapytać o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tą na razie opinię, która jakby idzie z tego kierunku, która, no, przez którą, jeśli decyzje zostaną podjęte, no to będziemy, będziemy karani finansowo już chyba za wszystko, co możliwe, bo chodzi o mechanizm warunkowości. Panie redaktorze, czy tutaj te zakusy niemieckie, te stanowiska, te TSUE, one będą miały wpływ na realizowanie tej polityki niemieckiej? No bo wychodzi na to, że no mamy być głodzeni. Czyli tak jak mówią politycy niemieccy.
Ten fragment umowy koalicyjnej no jest dość zaskakujący, ponieważ koalicje tworzą partie no nieco jednak od siebie odległe, czyli liberałowie, którzy reprezentują wielki niemiecki kapitał i socjaliści, socjaldemokraci, a w środku są zieloni, którzy trochę wymykają się takim prostym podziałom. Więc taki specyficzny niemiecki mesjanizm w tym oświadczeniu partyjnym zwiastuje, że w Europie będziemy świadkami wielu perturbacji i turbulencji. Choć nie wiem, jak pracowici mieszkańcy Bawarii czy Baden-Württembergi zapatrują się na taką przyszłość, którą proklamował Olaf Scholz. No, Republika Federalna Europy to z pewnością nie jest marzenie większości krajów europejskich, które, jak Sławek Jastrzębowski powiedział, no, przystąpiły do zupełnie innej Unii Europejskiej na zupełnie innych zasadach. Natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, to o czym pan redaktor Kubiak powiedział, czyli rekomendacja rzecznika TSUE, no mam wrażenie, że przerost administracyjny, przerost instytucji Unii Europejskiej całkowicie wymknął się spod kontroli państw tworzących Unię Europejską, że tworzy samoistną strukturę władzy i wpływów, która realizuje cele, które są podsuwane przez największych graczy w Europie.
Jedno zasadnicze pytanie.
Moim zdaniem bez poważnej debaty na forum Rady Europejskiej i wykorzystania instrumentów dostępnych, w tym instrumentu weta, w tej sytuacji, którą Olaf Scholz nam zapowiada, nie obędzie się.
Panie redaktorze, ale to jest zapowiedź takiej totalnej wojny z Polską ze strony instytucji unijnych? Jeszcze krótko.
Może to nie jest totalna wojna z Polską, ale jest to próba
z Węgrami wyraźnego
osłabienia formacji politycznych, które rządzą tymi krajami, a które nie mają takiego wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Jakby Unia Europejska jest zdominowana przez inne ośrodki polityczne, chociaż może być tak, że wkrótce wybory we Francji, wybory w Hiszpanii, a także we Włoszech spowodują wyraźną zmianę architektury politycznej w Europie i te pomysły, które Olaf Scholz ogłosił, będą pomysłami no, zamrożonymi, tak, skierowanymi do zamrażarki. Osłabienie niewątpliwie Polski jest jakąś w tej chwili strategią realizowaną przez instytucje Unii, ale to też wynika moim zdaniem z bardzo aktywnej działalności przedstawicieli polskiej opozycji, która traktuje Parlament Europejski i instytucje Unii Europejskiej jako przedłużenie pola walki wewnętrznej o władzę w Polsce, którą ostatnio przegrywa.
Zmieńmy temat. Palma kontra Dulkiewicz, taki to jest fragment tu z jednego z portali informacyjnych. Zasadzony 180 lat temu daktylowiec został wycięty. Żal i smutek po wycięciu daktylowca jest w całej Polsce.
Palma zawiniła.
Nie wszyscy płaczą. Władze Gdańska mówią o tym, że będą nowe palmy, które za 180 lat pewnie będą tak duże, jak ten daktylowiec, który został
wycięty. Bo ta palma była z PiSu, a teraz te nowe to będą z PO.
Palma przetrwała dwie wojny i komunizm i nie oparła się tutaj rządom.
Ferstera przetrwała i Greisera.
Palma nie przetrwała, ale nie przetrwały też wiaty przystankowe w Gdańsku.
Jeszcze są.
Okazuje się, właśnie, panowie, bo to jest temat, który zdominował nasz tydzień. Niby taki błahy problem, ale 1,5 miliona złotych wydane na wiaty, które są kompletnie bezużyteczne.
Na 10 wiat, zdaje się.
30 mniej więcej.
Ale tych kulawych było 10.
Są kompletnie bezużyteczne, a miały być kary dla urzędników, którzy te wiaty pozwolili stawiać. A dzisiaj zastępca prezydenta Piotr Grzelak mówił o tym, że jednak te wiaty będą w jakiś sposób modernizowane, więc to będą kolejne pieniądze wyrzucone w błoto.
Czyżby Piotr Grzelak podpisał decyzję o zakupie?
Jeszcze nie wiem. jeszcze nie wiemy tego. Natomiast teraz właśnie tradycyjne pytanie do naszego gościa specjalnego dzisiaj, Sławomira Jastrzębowskiego. Jak pan patrzy na to, na te cuda i absurdy, które mają miejsce w naszym pięknym mieście Gdańsku? Sławomir Jastrzębowski.
No tutaj w Warszawie czy w Łodzi nie widziałem takiej dobrej, cennej inicjatywy, którą macie wy u siebie. To znaczy ta inicjatywa, o ile dobrze zrozumiałem, wygląda w ten sposób, że wiata ma 70 centymetrów dachu. I to jest
tak
piękne,
jest.
Bo dlaczego? Dlaczego moim zdaniem jest to piękne? Otóż osoby otyłe, osoby, które mają nadwagę, będą mokły, prawda? Osoby szczuplutkie, takie wyfitowane, takie, które uprawiają rzeczywiście sport, nie z przerostem mięśni, ale sport taki prozdrowotny, z dobrą sylwetką, z sylwetką biegacza, będą mogły się czuć bezpiecznie. Ja bym czytał to w ten sposób, to znaczy to jest dobra inicjatywa, która została przez różnych oszczerców postawiona w tym świetle. No kurczę, nie wytrzymałem do końca, żeby się nie zapierdzić, nie udało mi się. Może jeszcze raz, jeżeli to nie jest na żywo, to ja powtórzę te kwestie. No nie wiem. Nie, to głupota, absurd, ale ktoś na tym zarobił, więc pozytywnie można też patrzeć na to w ten sposób, że ktoś się nie narobił, no, zrobił byle co, ale zarobił. Trzeba, no, jakby stare dziennikarskie powiedzenie mówi, idź tropem pieniędzy. I dojdzie do tego, kto i dlaczego. Więc tam w Gdańsku na pewno są, znaczy jest mnóstwo dobrych dziennikarzy i któryś z tych dziennikarzy dojdzie tym tropem pieniędzy i zobaczy, że to wcale nie był taki zły pomysł, proszę państwa.
Ktoś wiem, może z Wydziału Propagandy.
Zdecydowanie. Marek Formela.
Ale może to ktoś z Wydziału Zdrowia, może to raczej jest za to odpowiedzialny ktoś z Wydziału Zdrowia.
Ale miasto ma swoje media, więc tam są wszędobylscy reporterzy i na pewno oświetlą funkcjonowanie.
Bezpośredni dostęp do informacji.
Mają bezpośredni dostęp,
ekskluzywny.
Mają taki dostęp do informacji, jak Marta Lempart miała do Donalda Tuska. Bezpośredni. Sławek Jastrzębowski, wydaje mi się, dotknął sedna. No idźmy za pieniędzmi. No, ktoś ogłosił przetarg, ktoś opisał warunki tego przetargu, ktoś ten przetarg przeprowadził, ktoś go uruchomił swoim podpisem, ktoś swoim podpisem zdecydował, że te wiaty za te pieniądze należy kupić. No, jeżeli traktujemy się poważnie, to nie tylko wtedy, kiedy skandujemy pod dworem Artusa wolność, równość, demokracja i tak dalej, i tak dalej i unosimy się własnym dobrostanem, nadymamy się własnym dobrostanem, tylko stajemy w prawdzie przed obywatelami. Zrobiliśmy błąd, wydaliśmy pieniądze na urządzenia niepotrzebne, chociaż Sławek dostrzegł dobre strony tych urządzeń, być może...
Prozdrowotne.
No, ciężko jest w Gdańsku ustalić, kto za co ponosi odpowiedzialność, bo przywołana Palma wygląda na to, że sama sobie jest winna, że tyle czasu wytrzymała, bo jeszcze nie tak dawno wysokie komisje i prezydent naszego niedużego miasteczka deklarowały, że wkrótce będziemy tą Palmę oglądali, że za chwilę otworzymy palmiarnię, oranżerię, wszystko jest okej. Nagle Palma nie wytrzymała. No, z zakresu obowiązków różnych wiceprezydentów wynika, że właściwie nie wiadomo, kto odpowiada za ten obszar działalności. Podobnie jak nie wiadomo, kto w Gdańsku odpowiada i nadzoruje Straż Miejską. No, miasto żyje w takiej przyjemnej aurze niedopowiedzenia. Jedynym konkretem są pieniądze. No, warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że w tej ogólnej biedzie znalazły się też środki w kancelarii prezydenta na doradztwo wizażowe dla pani prezydent. I to uważam,
to
jest jakaś szansa.
Poprawianie włosów czy makijażu?
Być może kwestia koloru sukienki zielonej, bo on taki zgniły, to źle może się kojarzy. Nie wiem. W każdym razie no jeżeli już się zamawia usługi wizażowe, to znaczy, że w Gdańsku panuje dostatek.
Panowie, ale wiaty przystankowe i palmy łączy jedno i na to zwróćmy uwagę. Pieniądze. Łączy dyrekcja rozbudowy miasta Gdańska, która i w jednym, i w drugim pseudoprojekcie maczała swoje palce. Może więc należałoby dyrekcję rozwiązać.
A kto nadzoruje dyrekcję?
No właśnie, to jest pytanie, kto tak naprawdę nadzoruje dyrekcję rozbudowy miasta Gdańska. Gdzie oczywiście, Andrzej Potocki, może by już więcej ta dyrekcja nie robiła. Po prostu.
Dodajmy jeszcze, że na konto tej dyrekcji, jeśli chodzi o palmę, to reanimacja tej palmy nie skuteczna kosztowała 30 milionów złotych. W związku z tym za tę sumę...
Czyli wiaty to nic.
W związku z tym za tę sumę można by było wystawić, zbudować około 900 takich wiat.
900
takich wiat, prawda?
No dobrze, panowie, no to...
A nawet te 30 powiększyć.
Jak za sugestią Marka Formeli idę tropem pieniędzy w związku z tym.
No dobra, właśnie, to idźmy dalej tropem pieniędzy i pytanie do Sławomira Jastrzębowskiego, bo... jest ustawa sejmowa, która przewiduje, że prezydenci miast będą mogą zarabiać już teraz więcej i okazuje się, że chociażby prezydent Szczecina Piotr Krzystek stwierdził, że jest to perfidna pułapka nałożona przez PiS na samorządowców, a w Gdańsku prezydent Aleksandra Dulkiewicz dostała podwyżkę w 76% więcej zarabia niż do tej pory. I pytanie do Sławomira Jastrzębskiego, czy to jest pułapka, z której naprawdę samorządowcy nie są w stanie się wydostać, nie są w stanie zrezygnować po prostu z tych pieniędzy?
No, ja generalnie jestem za tym, żeby ludzie zarabiali tak dużo, jak dobre mają wyniki. To znaczy potrzebny jest w samorządzie dobry menedżer, dobra osoba, która potrafi zarządzać majątkiem. No, pytanie, czy pani Dulkiewicz na przykład zarządza majątkiem w sposób taki, w jaki zarządzałby menedżer wolnego rynku. No ja tego nie wiem. Nie jest też dobrze i mówię to trochę przeciw sobie, jeżeli mamy ludzi, którzy zarabiają, gospodarują mieniem wartym setki milionów, a czasem miliardami złotych.
4 miliardy grosze, budżet Gdańska.
Miliardami złotych i zarabiają grosze, ponieważ rodzą się w ich głowach bardzo często, albo mogą się rodzić bardzo dziwne pokusy. Więc to powinno być adekwatne. Natomiast zawsze podwyżki sprawiają takie wrażenie na opinii publicznej, że no zaraz, ale to średnia krajowa jest 4-5 tysięcy złotych, a prezydent będzie zarabiał 20, czasem no więcej niż prezydent Polski na przykład, bo więcej niż premier, no to musi oczywiście budzić pewne wątpliwości, no i refleksje, czy rzeczywiście do polityki idzie się dla pieniędzy, czy do polityki idzie. No niestety mamy tak, mamy, że ludzie, którzy stoją na czele wielu samorządów, są po prostu politykami, a nie są osobami, które potrafią zarządzać majątkiem w sposób
No pochodzą z wolnego rynku politycznego, a nie komercyjnego.
No właśnie, panowie, ale to jest...
Także mam tutaj, jak moja znajoma pewna mówi, mam tutaj pomieszane uczucia.
No ale widzimy konkretną hipokryzję w tym postępowaniu samorządowców, którzy po pierwsze tylnymi drzwiami jest wprowadzana uchwała o podwyżce pensji
trochę skrępowani byli,
a z drugiej strony później jest krytyka, kazali nam wziąć więcej pieniędzy, więc no musimy wziąć, chociaż... Nie cieszymy się z tego, Andrzej Potocki.
Była ustawa. I pani prezydent sięgnęła do historii i jest takie powiedzenie marszałka Piłsudskiego. Brać jak dają, żadnych kwitów, żądać więcej. W związku z tym wszystko jest po linii na bazie.
I to jest
Marek Formela. Ja bym dostrzegł jednak coś pozytywnego w tym rozwiązaniu, bo wcześniej, co obserwowaliśmy w Gdańsku, nie wiem jak to było w Warszawie, poprzednik pani prezydent w sposób niezwykle sprawny dystrybuował posady w radach nadzorczych i najbliższym swoim współpracownikom zapewniał komfort na poziomie 300 tysięcy złotych. To znaczy zapewniał dwie rady nadzorcze albo jedną radę nadzorczą do pensji w urzędzie i ten klub 300 bardzo sprawnie funkcjonował i tworzył trzon gdańskiej architektury władzy. Sam zresztą były prezydent się wydelegował do rady nadzorczej GPC-u, zapewniając sobie przez lata ponad 1 000 000 złotych z decyzji, którą kiedyś przeforsował na Radzie Miasta, co moim zdaniem wymaga jakiejś pracy doktorskiej, pokazania jak należy wykonywać władzę, żeby łączyć publiczne z prywatnym.
To jeszcze na koniec, Andrzej Potocki, czy samorządowcy, którzy krytykują rząd za to, że niby zabiera im pieniądze, powinni bardziej jednak zadbać o finanse własne, o to, na co wydają te pieniądze, bo przecież wiemy dobrze, że jakbyśmy tak policzyli, i pewnie to zrobimy niedługo, policzyli wszystkie niepotrzebne wydatki miasta w ciągu ostatniego roku, no to uzbiera się pewnie prawie tyle, ile, jak twierdzi Aleksandra Dulkiewicz, rząd Prawa i Sprawiedliwości zabierze Gdańskowi, czyli prawie 300 milionów.
Ale ja nie bez kozery przytoczyłem to powiedzenie Piłsudskiego. Brać jak dają, żadnych kwitów, żądać więcej. My w tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy żadnych kwitów, wzięli jak dawali, no a teraz żąda się więcej. żąda się więcej. W związku z tym, bo jak się nie będzie żądać od rządu Prawa i Sprawiedliwości, to się nie dostanie. I sprawa jest prosta. Trzeba krytykować. Dobry szef zawsze krytykuje, znaczy dobry szef w cudzysłowie, ale są tacy szefowie, co nic innego robią, tylko krytykują swoich pracowników, chociażby nie wiem, co by nie zrobili. Bo chcą więcej.
Jest teraz nadzieja, że prezydent Gdańska, jak będzie podejmowała europosła, to nie będzie potem przedstawiała do rozliczenia rachunku za kawę na 60 zł, tylko za własne pieniądze europosła podejmie kawę.
Może pani prezydent potrafi wyciągać wnioski, tak jak wnioski wyciągnął dzisiaj zastępca pani prezydent Piotr Grzelak, powiedział, potrafimy wyciągać wnioski, wiaty będą poprawione, daszki będą poszerzone, w wielu miejscach staną ścianki i zdementował jeszcze kilka newsów, bo powiedział, że część z tych wiat była jeszcze w procesie budowlanym, dlatego ławka była poza wiatrem. To są słowa zastępcy prezydenta.
Proces budowlany, postawienia ławki.
Kto nami rządzi?
Chyba
takie miasto.
Urzędnicy nie zostaną ukarani i będą musieli przebudowywać wiatr.
Sen takiego ojca, że zabetuje.
I to były słowa Polaka.
Polakowi.
Tak, pamiętamy, wiemy czy, jakich słów autorem jest Piotr Grzelak. Bardzo dziękuję panom i dziękuję przede wszystkim gościowi specjalnemu, którym dzisiaj był Sławomir Jastrzębowski, właściciel portalu Salon24, publicysta, były redaktor naczelny Superekspresu.
Ja bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję również Andrzejowi Potockiemu, tygodnik sieci Portal Polityce.pl i Markowi Formeli.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu.
Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.pl. Dziękujemy. Dziękuję. I zapraszamy za tydzień. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek. Do usłyszenia.
Studio Polityka.